kochani, żyjemy w ciekawych czasach, ponieważ urządzenia, technologii i mechaniki są coraz lepsze. Samochody na jednym zatankowaniu jadą dalej, są oszczędniejsze, ale jedna rzecz pozostaje bez zmian. Od czasu do czasu trzeba zwrócić uwagę na wskazówkę, czy na światełko pomarańczowe, czy żółte, które oznacza, że już rezerwa się świeci, paliwa jest coraz mniej i trzeba zajechać na stację benzynową i zatankować. Niektórzy wolą hybrydy, gdzie akumulator trwa, czy żyje, czy działa dłużej niż te zwykłe akumulatory. Ale nawet takie, po 10 latach, teraz niektóre firmy dają gwarancję na 10 lat życia akumulatora samochodowego, ale nawet po 10 latach trzeba go wymienić. Ale również jest coś takiego jak alternator, czy prądnica, która w czasie jazdy naładowuje alternator. I my wszyscy to wiemy i każdy mądry człowiek, za wyjątkiem chyba mnie, zwraca uwagę na to, że trzeba już tankować. Moja żona ma taki zwyczaj, że kiedy wskazówka już tak pokazuje poniżej połowy, zajeżdża i tankuje. Ja mam taki zwyczaj, że kiedy żona wsiada, ja prowadzę, ona patrzy i mówi, słuchaj, rezerwa ci się świeci. Ja mówię, nie przejmuj się, dopiero wczoraj się zaświeciła. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło tak, żeby mi brakło tego paliwa, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie zmienię nawyku, to jednego dnia może to się stać i mogę utknąć gdzieś z dala od miasta i wtedy jest sprawa poważniejsza, szczególnie gdyby była zima, której w tym roku tutaj w Polsce nie mamy, ale na pewno słyszeliście, co się dzieje właśnie w północnych Stanach, północnej Ameryki, czy też w Kanadzie. Zima jest ostra. I jest to niebezpieczne, kiedy się właśnie zatrzyma, bo nagle paliwa brakło. Ale jaka jest prawda, jeśli chodzi o nas ludzi, o nasze organizmy? Kochani, Bóg również nas stworzył według pewnych zasad, że jest coś takiego jak zmęczenie, jest coś takiego jak zużycie się. I z jakiegoś powodu są ludzie, którzy uważają, że można to przeskoczyć jakoś, można przechytrzyć sprawę wyczerpania, znużenia, zmęczenia. I okazuje się, że ci, którzy w to wierzą, to jest tylko kwestia czasu, kiedy w jakiś sposób, czy to poprzez chorobę, czy zaśnięcie za kierownicą, czy spadek odporności nerwowej, gdzie przestajemy być cierpliwi, stajemy się nieznośni dla swoich najbliższych, zaczyna do nas docierać, że coś jest nie tak. I mi coś takiego się przydarzyło po prawie 30 latach służby pastorskiej i kaznodziejskiej, kiedy nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, ale świadomość powołania do służby zwiastowania Bożego Słowa i pastorskiej otrzymałem gdzieś w wieku 11 lat. I oczywiście ja to na swoim poziomie odebrałem, byłem trochę w tym niedojrzały, był czas, kiedy chciałem zrezygnować już ze szkoły, przyszedłem do ojca i powiedziałem, tato, ja już do szkoły nie chcę chodzić, są ważniejsze sprawy w życiu, jak głoszenie Bożego Słowa, wtedy tata mnie posadził, mówi, synu, dla ciebie najważniejszą rzeczą teraz jest skończyć szkołę. Ja mówię, tata, ale ludzie muszą usłyszeć Ewangelię, Pan Jezus za niedługo wraca, ludzie idą do piekła. Tata posadził mnie, mówi, nie jesteś jedyny, inni to robią i wreszcie widzi, że nie poradzi sobie z synem i zagrał taką asową kartą, mówi, słuchaj, nie łka, nikt nie będzie słuchał. No i to mnie tak przekonało, że trzeba jeszcze trochę do szkoły pochodzić, więc skończyłem szkołę średnią, wyjechałem do Kanady, do seminarium, ale ta pasja, to pragnienie głoszenia Bożego Słowa już było od prawie że dzieciństwa. 13 lat miałem, kiedy pierwsze kazanie wygłosiłem. Do dzisiaj konspekt tego kazania mam w swojej kancelarii i tak patrzę z pewną dumą, ale też i zatroskaniem, bo widzę, że nie rozwijam się za bardzo, ale było niezłe. I od tego czasu głoszenie Słowa Bożego jest taką dla mnie pasją. Moim celem nie jest tylko budowanie zborów czy struktur kościoła, ale przede wszystkim nawoływanie ludzi do tego, który jest odpowiedzią na każdy i największy dylemat człowieka, a mianowicie śmierci z powodu grzechu, do Jezusa Chrystusa. I powiem wam, że to było największą radością mojego życia. Bóg dał mi małżonkę, która również podziela tą samą pasję ze mną. I przez prawie 30 lat tak służymy Bogu. I około 2 lata temu zacząłem przyuważać, że to, co było największą radością i pasją dla mnie, zacząłem tego unikać. Zacząłem minimalizować. redukować spotkania z ludźmi. To, co nie miało największego wpływu, zawsze miałem dobry sen, nagle zaczęło spędzać sen z moich powiek. Jakieś tam drobiazgi zaczęły mnie denerwować, dręczyć, a wręcz wytrącać z równowagi i za bardzo nie wiedziałem, co się dzieje. Nagle zacząłem robić rachunek sumienia. Myślałem, może jakiś grzech mam w życiu, może za mało się modlę, za mało poszczę, więc zacząłem się więcej modlić, więcej w słowie. A okazuje się, że niewiele się zmieniało w tej dziedzinie, a wręcz pogarszało się. I zacząłem szukać pomocy u mądrzejszych od siebie, starszych. I pamiętam, z pewnym pastorem rozmawiam i dzielę się z nim obserwacją samego siebie, jak również tym, co moja rodzina, moja żona zaobserwowała, te negatywne zmiany. To skupianie się na tym, co negatywne, nawet w mojej służbie pastorskiej. Również tym, że inni, najbliżsi zaczęli przyuważać, że ja już nie jestem ten sam. I ten człowiek spojrzał na mnie i mówi, wiesz co? Mam takie dwa objawienia dla ciebie. Nie wiem, czy jesteś gotowy na nie. Ja tak chwytam się za poręcze fotela, myślę, co on mi powie. On mówi, pierwsze objawienie, jesteś po prostu zmęczony. A drugie objawienie, dylemat na takie chroniczne zmęczenie jest tylko jeden. Ja sobie myślę, no na pewno coś mi powie takiego. On mówi, jedyną odpowiedzią, Bożą, zdrową, rozsądną odpowiedzią na sprawę zmęczenia jest odpoczynek. I dokładnie siedziałem tak jak wy. Myślałem, że żartuję. Jak to odpoczynek? I kochani, skracając ten wstęp do rozważania Bożego Słowa, abyście nie wyszli, zanim skończę, zrozumiałem, że jeżeli nie odpocznę, to prawdopodobnie zasilę statystyki, wręcz powiem plagi w Stanach, a też dowiedziałem się, że i tu w Polsce, pastorów, którzy z niewiadomych przyczyn nagle rezygnują ze służby, próbują sprawiedliwie odchodzić jak Józef od Marii, którą nie chciał zniesławić, tak po cichutku. I myślę, że to jest szlachetny sposób takiego odejścia, kiedy okazuje się, że nie przyznali się nikomu, że już nie posiadają więcej ani siły, ani energii, ani pragnienia, ani chęci, ani wizji, ani pasji do tego, do czego ich Bóg powołał. Tylko z jednej przyczyny są przemęczeni. Kiedy zacząłem więcej się interesować tym tematem, dowiedziałem się, że Boże Słowo już od dawna o tym mówi i o poszanowaniu tego, co się nazywa odpoczynkiem. Gdzieś tam to wiedziałem, ale myślałem, że to jest tylko taka opcja, z której lepiej jest nie korzystać, że Bóg jest bardziej zadowolony z nas, kiedy nie korzystamy z tego luksusu, w cudzysłowie, którym jest odpoczynek, bo to jest tylko pewnie dla jakichś słabeuszy ludzi, nieodpornych psychicznie, duchowo, może schorowanych, o słabym zdrowiu. Okazuje się, że byłem w bardzo wielkim błędzie. Może zanim wrócę jeszcze na chwilę do swojej historii, chcę wam powiedzieć tak, że fizyczne zmęczenie jest bardzo proste do naprawienia. Fizyczne zmęczenie może następować w wyniku pracy, podróży, opieki nad małymi dziećmi, które na przykład w nocy nie chcą spać, albo rodzicami, staruszkami, którzy też wymagają opieki. Można się fizycznie zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba ze dwie noce dobrze się wyspać, pożywić się, zaczerpnąć świeżego powietrza i siła powraca. Ale jest również coś takiego jak zmęczenie psychiczne. I to nie jest już takie proste. I na zmęczenie fizyczne odpowiedzią jest wypoczynek fizyczny. A na zmęczenie psychiczne, kiedy na przykład nie możemy czegoś przestać, na przykład kiedy nie możemy przestać o czymś myśleć, wiecie, Słowo Boże mówi, bez przestanku się módlcie. Ale to, co my często robimy, to tak jakby pisało bez przestanku myślcie. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście niewolnikami obsesyjnych myśli, które w kółko powtarzają się w naszej głowie. To nigdy nie są pozytywne myśli, często negatywne. To są często te negatywne dialogi, które prowadzimy z trudnymi ludźmi. Idę na spotkanie i mówimy tak, jak on mi powie to, to ja mu odpowiem to, a jak on mnie zaskoczy z tej strony, to ja mam gotową odpowiedź właśnie taką. I przychodzimy często już na spotkanie, a nawet z najbliższymi, kiedy szykuje się rozmowa między mężem i żoną, często małżonkowie już wcześniej mają taką rozmowę ze sobą i już idą naładowani negatywną energią, z negatywną postawą i często zastanawiam się, ile tych osób szło na to spotkanie, pastorze, które opisałeś, że tam wszyscy tak naraz mówili, że kiedy będzie to, to ja mu powiem to, a jak prezbiter powie to, to ja go nazwę tak. Prawdopodobnie już tego typu rozmowy były. I jest coś takiego, że ludzie żyją czymś takim tygodniami, miesiącami i następuje zmęczenie psychiczne. Kiedy powtarzają się jakieś dysfunkcje w relacjach, kiedy żyjemy jakąś obawą, strachem, może czekamy na diagnozę lekarską, zrobiliśmy badania, jest podejrzenie czegoś poważnego, można się zmęczyć psychicznie. I na to jest tylko jedna odpowiedź. Wypoczynek psychiczny. Odcięcie się często od technologii, od tego bombardowania bodźcami różnych informacji. Ludzie są przemęczeni psychicznie. I wreszcie jest przemęczenie duchowe. Przemęczenie duchowe przede wszystkim następuje, kiedy żyjemy w jakimś grzechu, który wiemy, że powinniśmy wyznać, zaprzestać, a jednak w nim żyjemy. I niekoniecznie to muszą być grzechy natury moralnej, choć bardzo, bardzo dewastujące grzechy, relacje, rodziny, powołania, kariery, ale są grzechy, kiedy żyjemy z wyrzutami sumienia, bo o kimś coś powiedzieliśmy albo coś nieuczciwego zrobiliśmy i ignorujemy. A gdzieś tam sumienie, za którym często Duch Święty stoi, przypomina nam, a my to spychamy na bok. Możemy doświadczyć zmęczenia duchowego. Kiedy żyjemy w nieprzebaczeniu, uznajemy, że ktoś nie zasługuje na nasze przebaczenie, albo nieustającym nałogiem, który powraca, hazardu, uzależnienia jakiegoś, czy od substancji, czy od bodźców wzrokowych, tak jak dzisiaj, czy pornografia, cokolwiek innego to może być, a następuje zmęczenie duchowe. Jedynym rozwiązaniem na to jest wypoczynek duchowy. I oczywiście nie trzymajcie się żelazną zasadą tego poszufladkowania, bo pewne rzeczy się zazębiają. Jesteśmy człowiekiem, nasz organizm, czy my jako ludzie jesteśmy zintegrowani. To się zazębia, sfera fizyczna, psychiczna i duchowa. Więc niektóre z tych przykładów, które podałem, w jakiejś jednej dziedzinie najprawdopodobniej mogą działać i w dwóch pozostałych. Ale jest coś takiego jak zmęczenie normalne, ja to nazywam. Kiedy pożyteczną pracą pod koniec dnia jesteśmy zmęczeni i wiemy, że czeka nas błogi sen, nic w tym nie ma złego, dopóki szanujemy, że trzeba się położyć o właściwej porze ze spokojem wnętrza i wyspać się, aby rano wstać i znowu z radością zabrać się do pracy, szczególnie do tej, do której wiemy, że Bóg nas powołał. I przez pracę, do której Bóg nas powołał, nie mam tylko na myśli zajęć odbywającym się pod dachem budynku kościelnego albo bezpośrednio związanych z działalnością mojego lokalnego zboru, ale Królestwo Boże, które jest przede wszystkim penetracją społeczeństwa, które nie zna Boga. Poprzez Królestwo Boże Bóg działa poprzez swoich, jak gdyby nas, posłańców, naśladowców Chrystusa, działamy również w społeczeństwie, więc pracą dla Pana może być również prowadzenie biznesu, uczciwe wykonywanie pracy w fabryce, czy jesteśmy nauczycielami, lekarzami, kimkolwiek, malarzami. A również jesteśmy światłem i solą ziemi. I oczywiście taką pracą też się można zmęczyć. Pan Jezus jest przykładem takiego zmęczenia, kiedy jest napisane, że przechodził przez Samarię, kiedy szedł z Judei do Galilei, usiadł przy studni zmęczony. I gdyby nie to zmęczenie fizyczne, nigdy nie mielibyśmy historii Pana Jezusa rozmawiającego z Samarytanką, dlatego że Pan Jezus był zmęczony. Niektórzy mówią, a bo to tak Bóg pewnie tak, ale było zmęczenie. Tak jest napisane. Uczniowie poszli. Pan Jezus już nie miał siły. Mówi, wy idźcie, ja tu usiądę, odpocznę trochę. Pan Jezus był stuprocentowym człowiekiem. Również mamy napisane, że kiedy uczniowie próbują przedostać się na drugą stronę Morza Galilejskiego, mamy burzę, mamy fale wlewające się do łodzi, mamy panikę, że toną i w tym momencie, gdzie jest Pan Jezus, gdzie jest mistrz? Patrzą, on śpi. Co się stało? Pewnie usnął wcześniej, zanim burza się zerwała. Był zmęczony. Ale to nie znaczy, że Pan Jezus był w toksyczny albo dysfunkcyjny sposób zmęczony. On był zmęczony tym, co wykonywał. I to prowadzi nas do bardzo ciekawego odkrycia. Oto pierwsze pytanie. Jak myślicie, czy Pan Jezus kiedykolwiek w życiu robił coś, co nie było związane z Jego celem, z Jego powołaniem życia tutaj na ziemi? Prawdopodobnie nigdy. Na pewno nigdy. Pan Jezus zawsze wykonywał wolę Ojca. I Jego zajęcia polegały na tym, że chodził z miasta do miasta, z wioski do wioski, a z jednej dzielnicy do drugiej głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Uzdrawiał, wskrzeszał zmartwych, uwalniał opętanych, karmił głodnych. Zobaczcie, czym Pan Jezus się zajmował. I nawet taką służbą, takim działaniem, czyniąc dobrze, Pan Jezus był zmęczony. Ale również widzimy, że Pan Jezus nigdy nie ignorował sygnału zmęczenia. Nawet kiedy uczniowie powrócili z misji i chwalą się, z jakim to autorytetem odnosili sukces dla Królestwa Bożego, kiedy mówią, Panie, uzdrawialiśmy, wskrzeszaliśmy, nawet demony są nam posłuszne. I po tej rozmowie Pan Jezus mówi, idźcie na osobne miejsce i odpocznijcie. I pewnie nic nowego wam nie powiedziałem, bo to wiecie, ja też to wiedziałem, dopóki sam nie doświadczyłem tego, że doszedłem do miejsca, gdzie już było zero energii, zero paliwa, służyłem ludziom i Bogu na pustym baku, a tak się nie da. Mamy takie zapasy energii, które nazywają się adrenaliną, ale ci, którzy znają się na medycynie, ja nie, ale troszkę na ten temat poczytałem, okazuje się, że adrenalina to jest taki zapas, który trzymamy tylko po to, kiedy znajdujemy się w niebezpieczeństwie. Ale w momencie, kiedy ogarnia nas panika, adrenalina jest potrzebna. Nie tylko panika, bo jesteśmy w niebezpieczeństwie, ale kiedy musimy jakieś zadanie dokończyć. Ale zapożyczenie z banku adrenaliny później trzeba oddać z wielkim procentem. Na przykład zarejestrowałem dzisiaj, jak widzisz, pastorze, mi nic nie można powiedzieć, bo ja zaraz wszystko opowiem. Ale jak mi opowiedziałeś to, że byłeś chory, przeziębienie, grypa, kichałeś, prychałeś, cytuję, a jednak... Tak mi się przypomniało to, co apostoł Paweł mówił, a jednak trzy zbory musiałeś obsłużyć. Apostoł Paweł opisuje w drugim liście do Koryntian, prawda, że był w niebezpieczeństwach, na morzu, w głodzie, w niedosypianiu, od zbójców, od fałszywych braci i mówi, a na koniec mówi, jeżeli inni słabną, czy ja nie słabnę i w tym wszystkim jeszcze nachodzi mnie troska o zbory Boże. Prawdopodobnie, jestem otwarty na poprawkę, już na tym ostatnim spotkaniu musiałeś zapożyczyć z banku adrenaliny, bo już melatoniny ci nie pozostało, bo melatonina to jest ten hormon szczęścia, na którym nie mówimy o endorfinach, mówimy o melatoninie, która jest hormonem szczęścia, która daje nam poczucie zadowolenia bez dodatkowych podnieceń, ekscytacji. Po prostu pracujemy, wykonujemy swoje obowiązki codzienności. Kiedy jesteśmy wyspani, właściwie odżywieni, mamy poczucie zadowolenia i szczęścia. Ale kiedy na przykład dopada nas choroba, wycieńczenie, nie przespaliśmy nocy i nagle trzy zbory są do obsłużenia, w takiej sytuacji Bóg dał nam zapas adrenaliny, która jest cudowna, ona działa prawie jak narkotyk, ale nie można wtedy powiedzieć, ha, byłem chory, nie spałem, to już od dzisiaj tak zacznę żyć, bo po prostu poradziłem sobie, tak się nie da. I kiedy ignorujemy ten moment regeneracji, wchodzimy w stan, który nazywa się wypaleniem, albo depresją, albo zniechęceniem. I wtedy, kochani, jedynym wyjściem z sytuacji, Oczywiście cały czas wołamy do Boga, ale są ludzie, którzy myślą, dodatkowa książka, jakiś cudowny wykład, dodatkowa modlitwa z dodatkową mocą, z dodatkowym począśnięciem powinna przywrócić, nagle zresetować nas i dać nam nowy zastrzyk energii. Jest to nieprawda. Bóg do takich ludzi mówi, odpocznijcie. I Bóg sprawił, kochani, i oczywiście staram się skracać całą historię, bo jest tego dużo więcej, sprawił, że odkryłem coś takiego jak urlop szabatowy. I pozwolił mi Bóg wziąć 6 miesięcy wypoczynku za zgodą zboru, rady zboru. I chcę wam powiedzieć, że przez te 6 miesięcy miałem okazję przebywać w Bożej obecności, w gronie ludzi, którzy podnosili mnie na duchu, tak jak apostoł Paweł wymienia ludzi takich jak Tytus, Tychikus, a którzy podnoszą go na duchu. I to była jedna wielka, Boża duchowa terapia dla mnie. Prawdopodobnie gdyby nie ten sabbatical, ten szabatowy urlop, bym dzisiaj być może nawet nie był w służbie albo potrzebował kilku lat regeneracji. I kończę już o sobie, chciałbym powrócić do Bożego Słowa i pokazać nam wszystkim, że to nie tylko dotyczy pastorów, ale również pokazać, że kiedy służymy Bogu jako wolontariusze, doświadczamy czegoś takiego. Często widzimy i obserwujemy zjawiska, że ktoś przez lata, nie wiem, wykonuje służbę wśród dzieci, taka siostra, której nikt nie wymienia. A niedawno mówiłem w pewnym zborze na podobny temat i pastor ogłosił, że potrzebuje 2-3 wolontariuszy do upieczenia kilku blach ciasta, ponieważ mieli dodatkowe spotkanie w tygodniu i cisza, nikt się nie zgłosił. Ja coś takiego powiedziałem i w zasadzie muszę zadzwonić, sprawdzić, czy to prawda i mam nadzieję, że w związku z tym, że tak powiedziałem, nie miałem racji. Ponieważ powiedziałem tak, że najprawdopodobniej zgłoszą się ludzie, którzy zawsze to robią, a przy okazji już 5 innych rzeczy robią w zborze, a nie ktoś, kto nic nie robi. I oczywiście zbór się zaczął śmiać. Ja mówię, bo tak to działa, ale to, że tak powiedziałem, mam nadzieję, że ktoś, kto nigdy nic jeszcze nie zrobił, nigdy nie upiekł ciasta na spotkanie zborowe, właśnie dlatego, że tak powiedziałem, na przekór przyjdzie do pastora i powie, to ja upiekę to ciasto. I jeszcze nie sprawdziłem, czy tak się działo, ale prawdopodobnie wiecie, że to tak działa, że są ludzie, którzy już mają po 2-3 służby i kiedy trzeba dodatkowo coś wykonać, oni ciągle się zgłaszają. Oni ciągle są gotowi. Jest pytanie, jak myślicie, jak długo tacy ludzie mogą pociągnąć? W innym czasie wykład na ten temat nazwałem ginący gatunek. Po prostu tacy ludzie długo nie pociągną, a inni siedzą po prostu założonymi rękoma i jeszcze potrafią oceniać. Może nawet są wdzięczni, ale to niewiele daje. Po prostu musimy mieć zdrowy rytm pomiędzy pracą, służbą i wypoczynkiem. Inaczej grozi nam wyczerpanie, notoryczne, chroniczne zmęczenie, jak również wypalenie. W Ewangelii Mateusza, może nawet nie szukajcie, tylko posłuchajcie 2 wersety, 11 rozdział, 28 do 30. Pan Jezus mówi tak, przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię jest lekkie. Na pewno słyszeliście ten fragment Bożego Słowa, ja również, nawet stosowałem go do ewangelizacji indywidualnych, jak i publicznych, kiedy mówiłem, że Pan Jezus woła wszystkich, przyjdźcie do mnie. Jeżeli jesteście zmęczeni, obciążeni grzechem, bezbożnością, gonitwą życia i to jest prawda. Ale nie wiedziałem, że Pan Jezus tam o wiele więcej mówi. Kiedy spojrzymy, do kogo on tam mówił, to przede wszystkim zwracał się do ludzi, którzy byli pod wpływem nauki faryzeuszów. I w czasach Jezusa nauka faryzeuszów była nazwana jarzmem, a obowiązki, które nakładali na ludzi jako obowiązki, które Bóg od nich oczekuje, nazwane są brzemieniem. I są 2 fragmenty Bożego Słowa, które nam to popierają. Dla skrócenia czasu nie będę tego czytał, ale sobie możecie to sprawdzić w swoich Bibliach teraz albo w domu. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale mamy opis soboru Jerozolimy, kiedy Paweł i Barnaba natknęli na trudności, Kiedy Bóg pobłogosławił ich służbę, zaczęli się nawracać ludzie pochodzenia pogańskiego, a wtedy w większości Kościół był żydowski. I judaiści, którzy rzekomo byli nawróceni już do Chrystusa, jednak uważali, że poganie, którzy nawracają się, powinni przestrzegać zakon Mojżesza i mężczyźni powinni zostać obrzezani. I w związku z tym Piotr w czasie tego soboru wstaje i mówi: kochani, Bóg dał Ducha Świętego na moich oczach tym, którzy nie byli obrzezani. Poganie. Bóg nie robi różnicy. I mówi, dlaczego macie w 15 wersacie, jest tam napisane, że dlaczego, 15 rozdział, 10 werset, mówi, dlaczego chcecie narażać się Bogu i nakładać na karki uczniów jarzmo, którego nie mogli unieść ani nasi ojcowie, ani my. O czym apostoł Paweł tutaj mówi? Jarzmo, Piotr mówi, jarzmo jest nauką w wydaniu faryzeuszów. Coś, co jest nie do uniesienia, jest nieznośne. Z czym to jest związane? Ze służbą Bogu. Brzemię natomiast w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi, że zasiedli na mównicy mojżeszowej, wykładają Mojżesza i nakładają brzemiona na barki ludzi takie, których ludzie nie mogą unieść, a sami nawet palcem nie chcą tknąć. A więc mamy wyjaśnienie dwóch terminów. Jarzmo odnosi się do nauki starotestamentowej w wydaniu faryzeuszów, natomiast brzemię to obowiązki związane z życiem religijnym, z życiem świątynnym, którego ludzie również nie mogli unieść. I do tych ludzi Pan Jezus zwraca się i mówi, słuchajcie, jeżeli jesteście obciążeni, spracowani tym jarzmem, tą religijnością, tym, że myślicie, że już nie dacie rady unieść i zastanawiacie się, dlaczego Bóg od was tyle wymaga, chcę wam powiedzieć, że przyjdźcie do mnie, bo moje jarzmo jest wygodne, jest przyjemne, inne tłumaczenie mówi, jest słodkie, a moje brzemię jest lekkie. Spróbujcie mojego stylu życia, spróbujcie mojej drogi do żywego Boga, a zobaczycie, że to, co ma być przyjemnością, to, co ma nas napełniać energią w życiu, rzeczywiście tak jest. I kochani, Pan Jezus tutaj nic nowego nie mówi. Pan Jezus cytował tak naprawdę Jeremiasza. W dwóch miejscach Jeremiasz mówi. Jeden z takich fragmentów Jeremiasza to jest 6 rozdział, 16 werset, gdzie Bóg przez Jeremiasza mówi do Izraela, który w tamtych czasach, jest napisane, biegał za swoimi zyskami. Nie myślał o Bogu, chcieli bogacić się, nie przestrzegali wypoczynku szabatniego. I Bóg mówi, zatrzymajcie się, popatrzcie, zatrzymajcie się na swoich drogach, popatrzcie, która to droga prowadzi do dobrego, idźcie nią, a znajdziecie odpocznienie dla swojej duszy. I warto tu przypomnieć, że słowo dusza również oznacza życie. I ważnym to jest, bo kiedy my czytamy o duszy, często myślimy o tej części naszego życia, która dopiero znajdzie swoje realia po śmierci. Ale jak popatrzycie, Słowo Boże nie rozdziela tego, co jest przed grobem i po grobie. Jest to jeden ciąg życia. Grób, śmierć to jest tylko próg. I kiedy Słowo Boże mówi o życiu wiecznym, o życiu duszy, na przykład kiedy Pan Jezus mówi, choćby człowiek cały świat pozyskał, a na życiu swoim szkodę poniósł, to nie mówi, że gdyby tak człowiek żył w taki sposób, że po śmierci będzie potępiony, to wcale o to nie chodzi. Pan Jezus mówi, że jeżeli człowiek żyje w taki sposób, że już tu za życia jego dusza umiera, nie opłaca się, bo cóż człowiek odda za duszę swoją? Inaczej, co człowiek odda za życie, które Bóg ma dla niego? Pan Jezus przyszedł, aby jego owce miały życie w obfitości. I ciekawe, że akurat ten fragment jest użyty dla podparcia teologii sukcesu dóbr materialnych, kiedy Pan Jezus pewnie mówi o tym też. Ale tak naprawdę Pan Jezus mówi, że to bogactwo życia odnosi się do naszej duszy, do naszego życia, do relacji. Niedawno dostałem, nie wiedziałem o tym, że na Uniwersytecie w Harvardzie były robione badania, które trwały 75 lat. Przez trzy pokolenia naukowców, bardzo proste, ale bardzo wnikliwe, które polegało na tym, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi. I po 75 latach obserwowania ludzi od małego do wieku starszego, ponad chyba 2000 było ludzi, którzy wzięli udział w tym badaniu. Referat, czy ostatnie, jak gdyby sprawozdanie, wynik tych badań 75-letnich zawarty był w jednym słowie. Co daje ludziom szczęście? Relacje. Relacje. I to było bardzo interesujące, że wszystkie ważne rzeczy w życiu, jak sukces zawodowy, jak bogactwo, pieniądze, może jakiś rodzaj sławy, statusu, tak bardzo jak są one ważne, okazuje się, że ludzie, którzy to posiadali lub nie posiadali, w obu grupach byli nieszczęśliwi ludzie, ale nie znaleziono nieszczęśliwych ludzi wśród tych, którzy mieli dobre relacje z drugimi, z bliskimi, jak również z Bogiem. I żeby mieć relacje, nie jesteśmy w stanie ich zawrzeć, kiedy pędzimy, kiedy spieszymy w życiu. I dlatego Pan Jezus mówi do słuchaczy: przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani, którzy jesteście obciążeni, zmęczeni, a ja wam dam odpoczynek. Uczcie się ode mnie, uczcie się, bo jestem cichy i pokornego serca. To są bardzo dwa interesujące słowa. Cichy to jest człowiek wyciszony, który nie ma oczekiwań od życia, który się nie spieszy. A pokornego serca to jest człowiek, który nie nosi pretensji, ponieważ roszczeniowość w ogóle jest obcą postawą dla niego. Pan Jezus nigdy w życiu nie był w miejscu, gdzie mówi: coś mi się należy. Niby takie dwie cechy, ale jakże uwalniające. Jeden z teologów współczesnych, Dallas Willard, zadał pytanie drugiemu teologowi w czasie debaty: jak myślisz, jaka jest jedyna cecha, która jest niepowtarzalna u nikogo innego, a która była u Jezusa jako człowieka? No i oczywiście tamten zaczął wymieniać bezgrzeszność, relacja z Ojcem, świętość, świadomość i tak dalej, większość tych boskich cech. Mówi, ale taka ludzka. Mówi, zrelaksowanie. I oczywiście to tak brzmi, jak to, Pan Jezus zrelaksowany, taka nieświęta cecha, ale pomyślcie, tam, gdzie Pan Jezus mówi: pokój mój daję wam, nie martwcie się, co będziecie jedli. Zauważcie, że Pan Jezus nigdy się nie spieszył. Pan Jezus nigdy nie siedział i nogą nie tupał, bo myślał, że już powinien być w innym miejscu, a tu mu przedłużają rozmowę. Pan Jezus zawsze był obecny w obecnej chwili. Tu i teraz jestem we właściwym miejscu, z właściwą osobą i rozmawiamy na właściwy temat i dzieje się to, co ma się dziać. Kochani, to jest stuprocentowe zaufanie, że jego życie było w rękach Ojca. Tak myślę, jak przedstawić ostatnią część, żeby zdążyć. Kiedy doszedłem do tego miejsca, gdzie zostałem urlopowany na 6 miesięcy, odkryłem pewną dyscyplinę duchową, która w Słowie Bożym nazywa się szabatem. I od razu szybko dodaję, absolutnie nie będę was judaizował ani namawiał do adwentyzmu dnia siódmego. Oni mają swoje miejsce w kościele, ciekawy, ważny głos. Ale chodzi o ideę, że Bóg mi pokazał, po pierwsze, że kiedy sam stworzył ziemię, to dał przykład, jak żyć, inaczej odpoczął. Bóg odpoczął, zaprzestał dzieła. I teolodzy mają z tym problem, że jeżeli odpoczynek jest reakcją na zmęczenie, czy Bóg się zmęczył? I przecież 40 rozdział Izajasza mówi, że Bóg się nigdy nie męczy. I wiecie, co to oznacza? Że Bóg, który nie był zmęczony, uznał, że jest czas usiąść i odpocząć i spojrzeć na swoje dzieło. I Bóg doznał niesamowitej radości i zadowolenia, bo kiedy tworzył, za każdym razem co dzień mówił i widział Bóg, że było to dobre. Tak nam narrator tego fragmentu mówi, pierwszego i drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ale kiedy już z perspektywy szabatu spojrzał na cały tydzień swojego dzieła, jest napisane, że widział Bóg, że było to bardzo dobre. Bardzo dobre. Kochani, kiedy nie poświęcamy czas na zrelaksowany wypoczynek, bez pośpiechu, bez poczucia winy, kiedy wierzymy, że odpoczynek jest tak samo świętą sprawą, jak i nasza praca i służba, wtedy zaczynamy czerpać radość z życia, które Bóg nam dał. Zaczynamy zachwycać się Jego stworzeniem, Jego dziełem, jak również doceniać to, co mamy w życiu. Co z posiadania domu, w którym nie mamy czasu mieszkać? Co z posiadania rodziny i małych dzieci, których nie widzimy, bo jesteśmy tak bardzo zapędzeni? I wreszcie, co z relacji z Bogiem, jeżeli nie mamy czasu, fizycznego czasu, aby w duchowy sposób spędzić ten czas w Bożej obecności? Myślę, w związku z naszym zapędzeniem jest dużo chrześcijańskiej literatury, która dobrze się sprzedaje. 5 minut z Bogiem dziennie. A modlitwa za kierownicą bez zamykania oczu, prawda? A jakieś takie pigułki, poradniki, pewnie, że to jest lepsze niż nic, ale jakże bogatsza staje się relacja, kiedy możemy bez pośpiechu, bez zaglądania na zegarek, na nasz telefon, po prostu być. Być z Bogiem, być z bliskimi, być w samotności, być na modlitewnym spacerze i zachwycać się pięknem Bożego stworzenia. Bez oczekiwań, co musimy się tam dowiedzieć, jakie objawienie ma być nam przekazane, albo jaka nowa wiedza nam przekazana, którą możemy innym przekazać. Absolutnie nie. Po prostu być z Bogiem. 31 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej jest takim całym rozdziałem, który mówi o szabacie, że jest to również znak przynależności do Boga, ale jest tam ciekawe zdanie, że kto nie będzie przestrzegał szabatu, będzie musiał umrzeć. I oczywiście wiemy, że na tamte czasy to oznaczało groźbę kary śmierci, ale jak studiujemy rabinistyczną literaturę, to wiemy, że w historii Izraela nikt nie wykonał egzekucji na kimś, kto nie przestrzegał szabatu. Ale Bogu się to nie podobało. Ale chciałbym przywrócić aktualność tego zdania, mimo tego, że tak barbarzyńsko brzmi. Kto nie będzie przestrzegał szabatu, będzie musiał umrzeć. Ale chciałbym pokazać inną stronę tego, że dzisiaj jest to bardzo aktualne zdanie z aktualną ponadczasową prawdą. Kto nie będzie przestrzegał szabatu, czyli tego daru wypoczynku, będzie musiał umrzeć nie dlatego, że egzekucja będzie wykonana, ale dlatego, że albo przedwczesny zawał serca, będzie jakiś rodzaj choroby, przemęczenia, załamania, odporność spadnie. Kto nie przestrzega wypoczynku, inaczej tego daru, którym jest szabat, i poprzez to nie mam na myśli, że żelazną zasadą musimy trzymać się, że to musi być od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Jeżeli możemy, pewnie, ale jeżeli nie, rozumiemy, że jest to dar dla ludzkości. Kiedy Bóg w 4 przykazaniu mówi: odpocznij, odpocznij. Kim byłby człowiek, który przyszedłby do szefa firmy, tam gdzie pracuje, i mówi: szefie, panie dyrektorze, nie zgadzam się, a z czym się, Kowalski, nie zgadzacie? Nie zgadzam się z ilością mojego urlopu. 2 tygodnie, absolutnie tego nie przejmuję, a co za mało? Nie. Proszę usunąć urlop, chcę pracować bez urlopu, prawda? Prawdopodobnie szybko by trzeba było na pogotowie, po psychiatrę zadzwonić, bo coś jest nienormalnego z człowiekiem, który mówi: nie chcę urlopu. Kochani, przykazanie 4 o szabacie nie jest przykazaniem, co będziesz robił, mimo tego, że ono składa się z 2 części, przez 6 dni będziesz pracował, ale jest podkreślenie, żeś tak naprawdę 6 dni, nie pisze o nich, że są święte, mimo tego, że są błogosławione, nasze działanie, praca, służba są błogosławione, ale ten 7 dzień, kiedy mamy nic nie robić, jest nazwany świętym. Przestrzeń wypoczynku jest święta. Co to znaczy święta? Inna, oddzielona, przeznaczona na coś innego. I ważną rzeczą jest, kochani, złapać ten Boży rytm. pomiędzy naszą służbą, naszą pracą, a wypoczynkiem. Idealnie raz na tydzień, jeden dzień, który, nie wiem jaki styl życia macie. Wiem, że już parę minut przedłużyłem, dosłownie kilka minut. Kochani, niedziela nie jest szabatem, szczególnie dla tych, którzy służą w kościele, którzy pomagają, którzy wcześniej przychodzą, otwierają budynek, zapalają światła, kiedy już wszyscy idą do domu, oni jeszcze tu zostają, składają, może wcześniej na próbie byli, później zostają, oceniają, rozmawiają, później plany robią na następny tydzień i tak dalej. Ci, którzy są z dziećmi na dole, ci, którzy prowadzą nabożeństwo, ci, którzy kazanie mówią, to niedziela nie jest szabatem. A spójrzmy jeszcze raz na tych, którzy pracują. Pracują 5 dni w tygodniu, w sobotę już przygotowują się na to, co będą robić w niedzielę i w niedzielę to wykonują. Okazuje się, że tak naprawdę pracują 7 dni. I ktoś powie, ach, ty nie wiesz, o czym mówisz. Dla mnie służba Bogu jest przyjemnością, bardzo dobrze. Dla mnie też była, później nie była, teraz znowu jest. Dlatego, że odkryłem, że jeżeli niedziela nie jest moim szabatem, to potrzebuję inny dzień, kiedy mogę być albo sam z Bogiem, albo ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, gdzie mogę się odświeżyć i nabrać z powrotem sił, gdzie dusza jest zregenerowana, ciało posilone, duch odświeżony. Tego Bóg chce, tego Bóg pragnie. I kochani, dzisiaj nie zajmuję się jak gdyby na siłę udowadnianiem, przekonaniem was do tego, ale oto pytanie, dlaczego nie mielibyśmy przyjąć tego, co Bóg nam oferuje? Który mówi, spędź ze mną trochę czasu, odpocznij. Ja zawsze spędzałem dużo czasu w modlitwie w czasie swojej służby, ale mój czas z Bogiem w modlitwie polegał, jak wyglądał jak spotkania z szefem firmy. Boże, oto listę mam. Tu są trudni ludzie, sprawy stali się fajni. Tu są sprawy finansowe, spraw by nie brakowało. Otwórz ludziom serca, portfele, kieszenie. Później tu brakuje wolontariuszy, szczególnie tam do pracy z dziećmi albo ze starcami czy z bezdomnymi. Porusz i tak. I cały czas przychodziłem do Boga z potrzebami, oczywiście w cudzysłowie to mówię, firmy, działalności. Ale rzadko kiedy miałem taki czas z Bogiem jako z przyjacielem. Wiecie, że Abraham nie zbudował świątyni, tak naprawdę nic nie zrobił. Mojżesz dał nam przykazania, wyprowadził ludzi z Egiptu. Dawid był najlepszym królem, Salomon zbudował świątynię. Abraham nic nie zrobił, a tylko on, jest napisane, został nazwany kim? Przyjacielem Boga. Wiecie, kto to jest przyjaciel? To nie ten, który z nami jest w spółce biznesowej. Ja mam zasadę, ja nie wchodzę w żadne układy biznesowe z przyjaciółmi. Przyjaciel to jest ten, z którym się nie ustala, o czym będziemy rozmawiać, a 4-5 godzin tak przeleci. Bóg chce. Bóg jest już naszym przyjacielem, ale On chce, abyś ty i ja, abyśmy byli Jego przyjaciółmi. Abyśmy nauczyli się odpoczywać w Bożej obecności. Wtedy pozostałe dni jesteśmy bardziej twórczy, radośni. Jest napisane, aby starsi wykonywali swoją służbę z radością, nie ze wzdychaniem, nie z narzekaniem, bo nie wychodzi to na dobre nikomu, ani tym, którym służą. I ja to wiedziałem, mnie to denerwowało, że tak piszę i myślę, czemu to się nie dzieje w moim życiu. Ale kiedy nagle odkryłem, że Bóg chce, abyśmy mieli ten niespieszący się rytm pomiędzy intensywną służbą całym sercem na 110%, ale również tym bezstresowym czasem, bez poczucia winy, gdzie tak naprawdę nic nie robimy albo robimy to, co nas regeneruje rekreacyjnie, ale w Bożej obecności, wtedy my osobiście, nasze rodziny, nasze relacje, Kościół, zbór, a i ostatecznie społeczeństwo, które otwiera się na Bożą mądrość, tego daru świętej przestrzeni wypoczynku w obecności Stwórcy, lepiej funkcjonuje. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Amen.